dzisiejsza liturgia słowa namówi oczywiście w tej pierwszej warstwie o historii Izraela, historii ludu Pana. Najpierw zapowiedź z księgi proroka Ezechiela, która rzuca światło na misję Jezusa, ale rzuca także światło na historię ludu wybranego. Zobaczcie, Ezechiel, Bóg przez Ezechiela zapowiada, że Pan Bóg przyprowadzi swój lud, zgromadzi go rozproszonego, scali go w jedno. To jest czas, kiedy lud wybrany jest podzielony na dwa królestwa, północne i południowe. Nie są w jedności. Kiedy lud Pana, zamiast czcić jednego Boga Jahwe, który wyprowadził go z pustyni, zaczął czcić bożki pogańskie, zaczął budować sobie różnego rodzaju świątynie, bożkom ołtarze stawiać. I to wszystko doprowadza do śmierci wewnętrznej Izraela, do tego, że nie widzi Boga żywego. I Pan Bóg przychodzi, interweniuje. Przypomnijcie sobie tą wizję z księgi Ezechiela, kiedy Bóg otwiera groby Izraela, kiedy wskrzesza wyschłe kości z doliny i daje im nowe życie. I Pan Bóg jakby dokonuje nowego wyboru. Bóg nie rezygnuje z nas mimo naszych grzechów, mimo naszych upadków. Bo w tej historii Izraela my mamy się odnajdywać sami. My mamy odnajdywać się jako Kościół, bo tak naprawdę ta historia wypełnia się w Kościele. Wypełnia się w nowym Izraelu, w nowym ludzie, który tworzy sobie Jezus, nabywszy go swoją najdroższą krwią na krzyżu. I Bóg dzisiaj mówi przez proroka Ezechiela, oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli i zbieram ich ze wszystkich stron, wprowadzę ich do kraju i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela. Jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, już nie będą tworzyć dwóch narodów, już nie będą podzieleni na dwa królestwa. Już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi grzeszyli. Oczyszczę ich, będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. To jest obietnica, którą Bóg daje swojemu ludowi, ale właśnie patrząc na dzisiejszą Ewangelię, trzeba zobaczyć, że tak naprawdę Żydzi nie rozumieją tego słowa. Nie rozumieją, że to słowo wypełnia się w Jezusie Chrystusie, ale nie wypełnia się w sposób taki, można by powiedzieć, polityczny. Żydzi spodziewali się politycznego Mesjasza, który swoim przyjściem uwolni ich spod okupacji rzymskiej, zaprowadzi jakiś zewnętrzny ład, porządek polityczny, zaprowadzi zewnętrzny, doczesny dobrobyt, spowoduje, że to zewnętrzne królestwo ludu Bożego będzie silne w sensie politycznym. Ale tak naprawdę zobaczcie, cała historia Starego Testamentu to, że Bóg pokazuje, że jest obecny w historii swojego ludu, że umacnia swój lud, także w sensie takim militarnym, politycznym, że walczy w imieniu Izraela, daje mu ziemię, daje mu błogosławieństwo przez konkret, przez materię. Tak naprawdę to wszystko ma wychowywać lud Pana i przygotowywać do innego królestwa, do niewidzialnego królestwa, do Królestwa Bożego, które ma się tworzyć pośród nas. To królestwo przychodzi z osobą Jezusa Chrystusa. Tym królestwem jest Kościół, który zapoczątkowuje Królestwo Boże na ziemi. Ale ten Kościół nie ma być właśnie jakimś potężnym państwem, które posługuje się właśnie mentalnością tego świata. Jezus mówi do swoich apostołów, nie tak będzie między wami. Wiecie, że władcy tego świata uciskają swoje narody. Wy macie być braćmi, macie się miłować. Właśnie z czego bierze się ten podział w świecie, z czego biorą się. Jezus sięga do samego korzenia tego, czego my dzisiaj doświadczamy, niesprawiedliwości społecznej, biedy ludzkiej, ubóstwa, złości, która pośród nas jest. Jezus sięga samego korzenia. Jezus mówi, nie zmienisz tego wszystkiego, zmieniając jakieś, robiąc rewolucje społeczne, szukając jakiejś odpowiedniej filozofii, szukając jakiejś ideologii, jakiegoś systemu politycznego. To jest coś głębszego, to jest człowieku. Musi powstać nowy lud Pana, który nie ogranicza się, zobaczcie, do granic politycznych. Tu nie chodzi o to, żeby teraz utożsamić Królestwo Boże z jakimś państwem, krajem, narodem, żeby wejść w jakiś taki narodowy mesjanizm. Tu chodzi o coś dużo większego. Tu chodzi o Królestwo Boże, które nie ma granic, które jest spośród nas, które rodzi się w naszym sercu i jednoczy w jedną wspólnotę ludzi z różnych krajów, języków, jednoczy ludzi, którzy są gotowi odpowiedzieć na słowo prawdziwego króla. Czy Jezus mówi, że jeden król będzie nad nimi wszystkimi. Oczywiście to jest zapowiedź króla Dawida, ale król Dawid, on jest symbolem Jezusa Chrystusa. On jest symbolem królowania Chrystusowego, bo Jezus pochodzi z rodu Dawida. I tu chodzi o nowego człowieka, o nowe serce. Tu chodzi o to, żeby ludem przewodził ktoś, kto ma serce całkowicie skierowane ku Bogu, oddane Panu Bogu. Dzisiaj słyszymy przed Ewangelią te słowa: uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. To jest ta więź, to jest nowe prawo, które ma być wpisane w naszym wnętrzu. Więc to tu nie chodzi o jakieś takie zewnętrzne wypełnienie. Zobaczcie, Sanhedryn, który się zwołuje, Rada Starszych w Izraelu, nie rozumie ciągle, na czym polega przyjście Mesjasza. Nie rozumie misji Jezusa, która ma polegać na oddaniu życia, na zatrzymaniu zła na sobie. Tak naprawdę Jezus wypełnia misję Abla, czyli sprawiedliwego, którego dotyka zło tego świata i który zło tego świata zatrzymuje na sobie, który umierając z rąk niesprawiedliwego daje możliwość przywrócenia niesprawiedliwemu sprawiedliwego serca. To jest misja, którą podejmuje Jezus. I Kajfasz, który wypowiada proroctwo, wypowiadając to proroctwo, nie rozumie tak naprawdę, na czym polega istota misji Jezusa. On mówi, lepiej, żeby jeden zginął za cały naród. Ale ma na myśli właśnie ocalenie, ciągle to jest kalkulacja jakaś polityczna, żeby Rzymianie nie przyszli, bo są rozruchy, bo są podziały, bo się coś dzieje, bo ludzie idą za Jezusem, bo Go słuchają, bo wielu zaczyna wierzyć w Niego. Także po tym znaku, którym dzisiaj słyszymy, wskrzeszenie Łazarza, w którym Jezus objawia swoje bóstwo, to tylko Bóg może przywracać ze śmierci do życia, tylko Bóg może cuchnącego 4 dni leżącego w grobie trupa wyprowadzić. Nikt inny tego nie potrafi, żaden człowiek. A więc wobec takich znaków oni musieliby uznać, że Jezus jest Synem Bożym. Ale mi nie pasowało, bo mieli swoją wizję na Mesjasza. Chcieli, żeby Mesjasz zaprowadził zewnętrzny dobrobyt. I zobaczcie, my też często w naszym życiu rozmijamy się z tym i często myślimy, że Bóg nie przychodzi do naszego życia. Bóg przychodzi, tylko przychodzi w taki sposób, w jaki On chce. Przychodzi w zupełnie inny sposób, przynosząc Królestwo Boże. Jeżeli my mamy swoją wizję Królestwa Bożego, jeżeli my spodziewamy się, że Pan Bóg, no właśnie, nawet w obliczu teraz tej tragedii, która dotyka całej ludzkości, możemy mieć swoje pomysły na to, jak Pan Bóg powinien zaingerować. Może rodzić się w nas jakaś magiczna pobożność. O tym mówili biskupi też w swojej wypowiedzi. Że już teraz, Panie Boże, musisz zadziałać, musisz zatrzymać tą tragedię. Ale my nie chcemy często wchodzić w historię, którą Bóg dla nas przygotowuje. Nie chcemy wchodzić w doświadczenie krzyża, z którego Bóg może wyprowadzić dobro. Zobaczcie, z wielu ludźmi, którymi rozmawiam, mówią i dzielą się tym, że wiele dobra się dzieje. Zaczynają się modlić całe rodziny. zaczynają ludzie tęsknić za Eucharystią. Zobaczcie, to jest właśnie historia, którą Bóg czyni w naszym życiu. Jeżeli my nie wchodzimy w szemranie, w brak nadziei, w lęk, tylko zaczynamy trudną historię przeżywać z wiarą, wykorzystywać to, co Bóg dopuszcza w naszej historii do tego, żeby budować relacje z Nim, żeby wchodzić w Boże Królestwo, zobaczcie, Pan Bóg z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. Potrafi wyprowadzić piękne, dobre owoce. I to jest właśnie zupełnie nowy sposób patrzenia. I zobaczcie, to wyjaśnienie tego, co wypowiedział Kajfasz, tego jednak nie powiedział sam o siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. A więc zobaczcie, misja Jezusa dotyka nie tylko Izraela, ale dotyka całej ludzkości. Jezus jak nowy Abel wchodzi w historię, pozwala dotknąć się złu tego świata, zatrzymuje to zło na sobie jako sprawiedliwy, ma nowe serce, nie dochodzi swego, nie szuka zemsty na tych, którzy go posyłają na krzyż, ale przebacza, ale daje zdolność przebaczenia, daje swojego ducha swoim dzieciom i daje nam nowe serce, gromadzi nas jako swój lud, jako nowych uczniów, którzy właśnie nie koncentrują się na tym, co zewnętrzne, ale zaczynają żyć według ducha, zaczynają żyć miłością, która jest posłana ze środka serca Jezusowego. Zaczynają żyć mocą Ducha Świętego, Ducha miłości Ojca i Syna z Trójcy Świętej. To jest Boże Królestwo, które się rodzi. I czasem te zewnętrzne podpory, którymi my żyjemy, które świadczą o naszej sile, także zobaczcie, wiele razy w historii Kościoła Pan Bóg dopuszczał, że ta zewnętrzna potęga Kościoła musiała się rozsypać. Musiał przyjść kryzys na państwo kościelne po to, żeby dzieci Kościoła wracały do życia Ewangelią. Żeby zaczynały żyć w ubóstwie, w prostocie, żeby zaczynały żyć nie według prawa tego świata, nie pokazując potęgę Kościoła zewnętrzną, ale potęga Kościoła ma wypływać z ducha, który jest w tym Kościele. Ma wypływać w miłości, ma wypływać w zdolności przebaczenia. Bo tego nie ma żadne inne państwo. Ten świat nam tego nie da. To może dać tylko Jezus Chrystus, Jego Królestwo. I to jest prawdziwe Boże Królowanie. Do takiego Królestwa też nas prowadzi Boża Matka Maryja. To nasze przygotowanie też wpisuje się właśnie w budowanie takiego Królestwa. Zobaczcie, to Królestwo rodzi się pod krzyżem Chrystusa. Tam, gdzie można by powiedzieć, stają u stóp krzyża pierwociny tego Bożego Królestwa. Maryja, pierwsza spośród uczennic Chrystusa, Jego Matka i Matka Kościoła, ale także umiłowany uczeń, który jest symbolem każdego ucznia, pokazuje, gdzie jest miejsce ucznia Chrystusa, że nasze miejsce jest pod krzyżem Chrystusa, że nasze miejsce jest przy Matce Bożej, że nasze miejsce jest też w tym, że mamy Maryję zabrać do siebie, żeby ona nam towarzyszyła, żeby ona była obecna w Królestwie Bożym, które się rodzi w Kościele. To jest, zobaczcie, samo serce Ewangelii. Dzisiaj w tych tekstach będziemy rozważali fragment z traktatu, który mówi o tym, że zobaczcie, parę wieków temu Ludwik już o tym pisał, że jest wielu też uczonych, teologów, którzy odrzucają kult maryjny, którzy wyśmiewają tych, którzy noszą szkaplerz, odmawiają różaniec, którzy oddają się opiece Matki Bożej, mówiąc, że powinni się skoncentrować na Chrystusie, że kult maryjny jest niepotrzebny w Kościele, że to nie jest ta droga. Ale zobaczcie, kiedy my patrzymy na Maryję stojącą pod krzyżem, w momencie, kiedy rodzi się Kościół, kiedy rodzi się wspólnota uczniów Chrystusa, w tych takich powijakach, w pierwocinach, jest tylko Jan, wszyscy inni pouciekali. Pozostali apostołowie okazali się słabi, ale Pan Bóg ich znowu pozbiera wszystkich rozproszonych. Tak jak dzisiaj słyszymy w Ezechielu. Pozbiera tych biedaczków, którzy pouciekali ze strachu, którzy zaparli się gdzieś w sercu, czy w sposób dosłowny, jak Piotr Jezusa. Jezus z nich nie rezygnuje. Maryja stanie się dla nich wszystkich matką. Oni będą trwali z Maryją przez 50 dni na modlitwie, w wieczerniku, będą oczekiwali zesłania Ducha Świętego. Kiedy dopełni się Pascha Jezusa Chrystusa, to co się dokonało na krzyżu, w zmartwychwstaniu, dopełni się w zielonych świątkach. Będą żniwa Ducha Świętego, które ożywi uczniów i da im prawo wypisane w sercu, da im zdolność do miłowania, do oddawania życia za Chrystusa, do oddawania świadectwa. To jest, słuchajcie, piękny obraz Kościoła, którym my dzisiaj mamy wchodzić, bo jesteśmy w przededniu Paschy Chrystusa. Więc to jest pewna historia, którą Bóg też chce z nami zrobić. Kiedy my kontemplujemy, wchodzimy w historię Izraela, to my tak naprawdę odkrywamy głęboko historię, którą Bóg chce dokonać w każdym z nas, którą Bóg chce przeprowadzić także w Kościele. Także przez to, co się dzisiaj dzieje, tak jak Izraelici potrafili, starali się przynajmniej, widzicie, arcykapłani mieli problem z tym, żeby rozpoznać właściwie historię, ale Pan Bóg sobie z tym radził. Zobaczcie, nawet przez biedaczka Kajfasza wypowiedział proroctwo po to, żeby objawić sens tego, co się dzieje. Dopiero później trzeba było odkryć głęboki sens tego, co wypowiedział. Ewangelia nam dopiero odkrywa sens tego proroctwa. Ale to wszystko nam pokazuje, że Duch Boży działa pośród nas. Duch Boży działa w Kościele, działa w historii ludzkości. My nie musimy się załamywać, nie musimy być jak ludzie pozbawieni nadziei, którzy dzisiaj załamują się wobec tego, co się dzieje na świecie. Załamują się wobec doświadczenia choroby, śmierci, cierpienia. Załamują się, patrząc na epidemię. My, jako chrześcijanie, patrzymy na to zupełnie inaczej. Patrzymy, że Bóg nieustannie robi z nami historię naszego życia w takich warunkach, jakie są, nie innych, ale Bóg prowadzi nas, nie opuszcza nas, jest obecny w tym wszystkim i my możemy mieć właśnie w Nim